Drodzy Państwo, my rozpoczynamy wieczorne nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Witam gorąco wszystkich widzów telewizji Trwam i witam gościa naszego dzisiejszego spotkania, pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista, konsultor Rady do Spraw Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie, panie doktorze, i pozdrawiam.
Witam również bardzo serdecznie i dziękuję za obecność.
Temat, który sobie zadaliśmy na dzisiejsze spotkanie, powiedzielibyśmy, na ustach nas mężczyzn może rodzić trochę uśmiechu. Ale przypominamy sobie różnego rodzaju sceny z życia, kiedy chłopak z dziewczyną są ze sobą razem, kiedy jest okres narzeczeństwa, ale także i małżeństwa. Kiedy to w różnego rodzaju sporach, pewnego rodzaju życiowych zgrzytach rodzą się różnego rodzaju ataki kierowane przeciwko drugiej stronie, ze strony kobiet, czyli przeciwko mężczyźnie, która mówi rzeczywiście, ty nie wyrosłeś z piaskownicy, ty w dalszym ciągu jesteś gówniarzem, ty jesteś chłopcem w krótkich spodenkach, a przecież już masz tyle lat. I temat naszego dzisiejszego spotkania. Kiedy chłopiec staje się mężczyzną, panie doktorze?
No, najpierw rzeczywiście bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za możliwość zaistnienia w tym programie i porozmawiania z ojcem na ten temat, ale przypatrzeć też na pewien paradoks. Dlaczego my w ogóle musimy o tym rozmawiać? Tak sobie myślałem, zastanawiając się nad treścią, nawet dzisiaj w czasie podróży tutaj, że jeszcze do niedawna nie trzeba było w ogóle takich tematów poruszać. Że czymś takim oczywistym było, że chłopiec stawał się w pewnym momencie mężczyzną.
Dziewczynka kobietą,
ale w sposób zupełnie naturalny, nie? A my dzisiaj, nie dość, że musimy o tym rozmawiać, to jeszcze rzeczywiście obserwujemy wokół siebie bardzo dużo różnych działań, nawet w postaci pisania bardzo wartościowych książek na temat męskości, tworzenia środowisk. Jest takie środowisko w Polsce, obserwuję też ich działalność, mężczyźni.net czy mężczyźni świętego Józefa, gdzie tak można zaobserwować, że nawet działania idą w tym kierunku, żeby walczyć o pozycję mężczyzny w tej dzisiejszej rzeczywistości. To rzeczywiście jest jakiś paradoks, no ale tak się porobiło. Rzeczywiście takie mamy w tej chwili czasy i musimy o tym rozmawiać. Dziękuję za to. I zastanawiając się, no jak to jest tym, kiedy ten chłopiec staje się mężczyzną, to najpierw tak troszeczkę przewrotnie chciałbym powiedzieć, że na pewno nie wtedy, kiedy obserwuje tą zewnętrzną rzeczywistość wokół siebie. I to taką kreowaną. Dzisiaj bardzo wyraźnie to widać. I to już nie wcale w Stanach Zjednoczonych, czy powiedzmy w Wielkiej Brytanii, czy w innych częściach Europy Zachodniej, tylko w Polsce, że kreuje się model mężczyzny tak bardzo sztucznie, od chociażby jeśli chodzi o jego wygląd, o zapachy, które stosuje, o stroje, których używa. I to na pewno, przepraszam, muszę to wyraźnie powiedzieć, za wiele z męskością nie ma wspólnego.
Czyli te różnego rodzaju kampanie reklamowe, różnego rodzaju style bycia i życia narzucane przez ośrodki, które stoją za poszczególnymi koncernami medialnymi. Czyli tak, będziesz mężczyzną, będziesz nosił takie dżinsy, tak? Będziesz mężczyzną, tak. Jeżeli będziesz używał takiego perfumu albo takiej wody kolońskiej.
Tak, dokładnie.
Będziesz mężczyzną, jeżeli swoją dziewczynę zabierzesz na przykład na randkę do McDonalda, tak?
No coś w tym stylu, ale też jeszcze głębiej, bo nawet pewne zachowania. Specjaliści z tego zakresu pokazują, że o ile jeszcze do niedawna mężczyzna postrzegany był przede wszystkim przez pryzmat tego, co robi, jakie są efekty jego działań, tak obecnie bardziej przez pryzmat tego, jak wygląda. I to jest od kilkudziesięciu lat, kiedy tak mocno jest eksponowany wygląd mężczyzny, gdzie nawet następuje właśnie coś takiego jak seksualizacja męskości, seksualizacja wyglądu mężczyzny, czego do tej pory nie było w modzie i w tych różnych właśnie kampaniach reklamowych związanych z różnymi produktami. Tak jakby oprócz tego, ma ojciec rację, bo rzeczywiście jest to rynek, stroje, kosmetyki i pewien styl życia. Oprócz tego jeszcze niestety dochodzi właśnie do tego ten aspekt, że mężczyzna się pokazuje również jako przedmiot pożądania. I do tego się też dopasowuje odpowiednie stroje, ale proszę popatrzeć, że jest tyle zachowania, że męskość bardzo dużo na tym traci. Bo jeśli od chociażby pokazuje się mężczyznę jako takiego bardzo wypielęgnowanego, wygładzonego, wypudrowanego, na dodatek jeszcze wydepilowanego, no to już są skrajne, tak by się mogło wydawać dzisiaj, obrazy, ale bardzo już upowszechniające się, gdzie już nie wypada mężczyźnie mieć nóg owłosionych, rąk owłosionych i owłosionej klatki piersiowej. I rzeczywiście, no, broń Boże, żeby też nie miał zmarszczek i pięknie wygładzona i ogolona twarz. To jest jakiś taki model mężczyzny, który już zaczyna niewiele mieć wspólnego z mężczyzną. Więc na pewno, kiedy chłopiec staje się mężczyzną, nie wtedy, kiedy będzie to obserwował. To nie ten kierunek i zostawmy to, ale ostrzegajmy też przed tym. Natomiast główna odpowiedź na to jest taka, kiedy chłopiec staje się mężczyzną, kiedy będzie miał obok siebie wzór takiego mężczyzny, o jakim my myślimy, że powinien być tym wzorem i pewnie za chwilę tego dotkniemy, ale ten wzór musi być w jego najbliższym otoczeniu i od razu trzeba wskazać. Chłopiec stanie się mężczyzną tylko wtedy, kiedy jego ojciec, będąc tym mężczyzną, tą męskość mu wskaże. Oczywiście przez słowa, ale przede wszystkim poprzez postawę. I zobaczcie, proszę Państwa, co ja powiedziałem. Powiedziałem tak bardzo mocno, że tylko wtedy, bo to też, jeśli o tym powiedzieliśmy przed chwilą, że do niedawna to było coś takiego naturalnego, to też było naturalne, że ten ojciec był. Natomiast dzisiaj to już też staje się problemem, żeby chłopiec mógł stać się mężczyzną w taki naturalny sposób, poprzez bliskość wobec ojca, poprzez przyglądanie się
nawet
ojcu,
panie doktorze,
to staje
jeżeli
się
popatrzymy
problemem.
Na te różnego rodzaju istniejące wektory społeczne, czyli patologie rodzinne
też,
dzisiaj obecne,
też.
Rozbite małżeństwa, prawda? Nieobecność ojca, tak? Eurosieroty. Dzisiaj mówimy bardzo mocno o tym. Emigracja zarobkowa, bardzo intensywnie obecna w skali naszej ojczyzny. A zatem ten młody chłopiec, który jeszcze nie stał się mężczyzną, w jakim sensie w dalszym ciągu jest, jakby nie patrzeć na to wszystko, pozostawiony trochę na pastwę samego sobie.
I ma bardzo utrudnioną sytuację w tym stawaniu się mężczyzną, bo też trzeba to dopowiedzieć, że to nie jest jakiś moment jednorazowy. Kiedy przypominamy sobie być może różne opowieści albo nawet treści przekazywane nam podręcznikowo, to pamiętamy, że w naszej przeszłości polskiej, w naszej przeszłości słowiańskiej był ten moment postrzyżyn, kiedy chłopiec w takim przedziale od 7 do 10 roku przechodził obrzęd obcięcia włosów, tak wizualnie to się rzeczywiście odbywało, ale za tym szły jeszcze takie działania, że przechodził spod wpływu matki, pod wpływ ojca, najczęściej również nadawano mu kolejne imię, już to takie jego rzeczywiste, prawdziwe imię. Ojciec wtedy również wypowiadał taką formułę przyjmowania syna, uznania go za swojego syna. Kończyło się to ucztą. Ale myślę, że też pamiętamy i rozumiemy, że na pewno, kiedy on nawet miał te 10 lat i nastąpiły te postrzyżyny, obcięto mu włosy, nadano mu imię i wszedł pod wpływ ojca, to on w tym momencie nie stał się od razu mężczyzną. Rozpoczął się proces stawania mężczyzną. A więc to nie jest moment jednorazowy, to jest proces. Kiedy jechałem tutaj, to taką osobistą refleksję zacząłem snuć, jak to było w moim przypadku. Kiedy ja mogę teraz dzisiaj z perspektywy moich lat, moich doświadczeń powiedzieć, że stałem się mężczyzną. I też chcę to nazwać. Nie stałem się, rozpocząłem proces stawania się mężczyzną. I ja definiuję dla samego siebie taki moment, kiedy będąc uczniem szkoły zawodowej, jestem ojcu też wdzięczny za to, że pokierował mnie w tą stronę, w tym kierunku. Ponieważ nie byłem orłem w szkole podstawowej, na pewno nie mogłem mierzyć na średnią szkołę, która się kończyła maturą, więc na pewno najwłaściwszym miejscem dla mnie wtedy była szkoła zawodowa. I to rzeczywiście było na zasadzie popchnięcia. Ojciec mi wskazał, ja tam poszedłem. I jeszcze przez pewien okres funkcjonowałem siłą rozpędu. Ale w pewnym momencie, to było w drugiej klasie tej szkoły zawodowej, a więc miałem 16-17 lat, zaczęła mi nachodzić taka refleksja. Człowieku, owszem, bo mój ojciec też całe życie pracował fizycznie, ale czy ty rzeczywiście tego chcesz? Czy ty tego chcesz? Ja pracowałem wtedy, uczyłem się w szkole samochodowej, więc rzeczywiście pracowałem w warsztatach samochodowych, na dodatek jeszcze w warsztatach, gdzie obsługiwane były samochody ciężarowe i w tym wielkim kanale, usmarowany od tych smarów, z tymi wielkimi kluczami, obok tych wielkich kół samochodowych, brudny i właśnie ta refleksja, czy ty na pewno tego chcesz? I miałem taki przełom w tym momencie, kiedy odczułem tę odpowiedzialność, to pomyślałem, nie, biorę się do pracy. I to była praca przede wszystkim ta intelektualna, kiedy wiedziałem, że aby mógł myśleć o techniku, muszę się po prostu zabrać do nauki. I to było powiedzmy te 17 lat, kiedy zaczęło się wchodzenie na drogę męskości, ale elementem tego było właśnie to odczucie odpowiedzialności za siebie. Już nie czekaj, aż ojciec cię będzie popychał, już nie czekaj, aż ojciec ci będzie wskazywał, tylko sam weź tą odpowiedzialność za swoją przyszłość, bo to był start do przyszłości. I drugim takim momentem, takim no, mocniejszym pchnięciem mnie w stronę męskości, kiedy już szedłem na tą drogę, to niewątpliwie była służba wojskowa. Ja należę do tego pokolenia, dla którego, jeśli się było zdrowym, jeśli się przeszło tą komisję wojskową, jakąś tam
kategorię A, czy B
się otrzymało, tak. Więc ja tą komisję przeszedłem z kategorią A i wiedziałem, że nie ucieknę od tego. I moje pokolenie chłopaków miało tą świadomość, że jest to prawie niemożliwe, żeby od tego uciec. Traktowało się to jako coś zupełnie naturalnego. I ten moment, kiedy wjechaliśmy do jednostki wojskowej i kiedy również, to jest coś ciekawego, takiego symbolicznego, nastąpiły postrzyżyny, czyli rzeczywiście obcięto nam włosy.
Na glace.
Na glace. Nie bawiono się. Na glace. Wszystkim dano mundurki, wszyscy wyglądaliśmy idealnie, ale ja po raz pierwszy siebie widziałem właśnie obciętego na glace, czyli w pewnym sensie stałem się nowym człowiekiem, innym człowiekiem nawet z wyglądu, ale to była niesamowita szkoła męskości. Pewnie, że ona miała czasami jakieś zabarwienia negatywne. Od chociażby te elementy fali, gdzie trzeba było się zmierzyć z jakąś tam brutalnością. W tych jednostkach, w których ja służyłem, to nie było aż na takim skrajnym poziomie brutalności, ale jednak coś było. Ale przepraszam, coś tego teraz dziwnego powiem. Nie wiem, jak zareagują na to nasi telewizowie, ale ja nie żałuję tego okresu. Byłem 2 lata we wojsku, wtedy już było narzeczeństwo, już była ogromna tęsknota za rodziną i za narzeczoną. Byliśmy w sobie zakochani, byliśmy bardzo blisko siebie, obecna moja żona. Mamy z tamtego okresu wspaniałe listy, które czytają nasze dzieci. Mnóstwo jest tych listów, mnóstwo treści. Trudny był to okres, tym bardziej, że w połowie mojej służby wybuchł stan wojenny. Ja nagle zaistniałem we wojsku w wyjątkowym czasie dla polskiej historii, dla polskiej armii. Jeszcze wtedy oczywiście Ludowego Wojska Polskiego. Ja byłem z tamtej strony, ja byłem w koszarach. Ale to była niesamowita lekcja męskości. Właśnie w konfrontacji z tymi wszystkimi bardzo trudnymi sytuacjami, których prawdopodobnie, gdybym tam wewnątrz nie był, nie doświadczyłbym i też nie miałbym okazji sprawdzić swoich reakcji, ale też, tak powiem, zahartować się na tę sytuację. I tu uczciwie cały czas to powtarzam. Nie żałuję tego czasu. I to było znowu takie mocniejsze pchnięcie mnie w stronę męskości. I potem były kolejne etapy, bo było małżeństwo, ale było też ojcostwo, było rodzicielstwo. I znowu przyspieszenie, i znowu pchnięcie. No, zgadzam się, że dla mężczyzny ojcostwo to jest jedno z najpoważniejszych wyzwań. To jest działanie z płaszczyzny największego ryzyka. Niech mi faceci nie próbują szpanować jakimiś tam sportami ekstremalnymi, bo nawet najbardziej wymyślny sport ekstremalny nie da możliwości sprawdzenia się jako mężczyźnie, niż jak po prostu ojcostwo i rodzicielstwo. To jest chyba ten największy sport ekstremalny dla mężczyzny, gdzie ma szansę zaistnieć jako prawdziwy mężczyzna. A więc to stawanie się mężczyzną w przypadku chłopca to jest proces. To jest rzeczywiście proces, ale w tym procesie cały czas jest potrzebny właśnie ten element, kogoś to będzie prowadził. Na początku jest to ojciec, bez wątpienia. I ojciec jako mężczyzna musi postawić na ten tor. Pewnie, że też na wielu etapach pewnie, bo ja pamiętam od chociażby tę sytuację z wojska, kiedy przyjeżdżałem do domu na przepustki wielokrotnie z ogromnym buntem w sobie i rozmowy z ojcem, długie rozmowy z ojcem, jakby też pomagały mi jakoś tam trwać w tej sytuacji. Potem, kiedy zaczęło się nasze życie małżeńskie, również tak było. Też wiedziałem, że mogę na pewne wskazania, nawet werbalne wskazania ojca liczyć. Więc na początku na pewno musi być to ojciec. Ale potem mężczyzna musi sobie znaleźć w tych kolejnych etapach dojrzewania do męskości, bo to jest proces, po raz kolejny to powtarzamy, musi sobie znaleźć jakiś inny wzorzec, jakiś inny punkt odniesienia dla tej swojej męskości. I teraz nasz przywilej, nasz, czyli osób wywodzących się z tej naszej kultury chrześcijańskiej, jeszcze my powiedzmy z tej naszej tradycji katolickiej, polskiej, nasz przywilej polega na tym, że my mamy naprawdę ogromną ilość takich wzorców, że mamy ogromną ilość takich postaci, na których jakby możemy budować swoją męskość, w odniesieniu do których możemy rozwijać tą swoją męskość. Jest to naprawdę niewątpliwie nasz wielki przywilej.
Panie doktorze, kiedy rozmawiamy rzeczywiście o tym całym procesie, którym jest wychodzenie z tego momentu, o którym mówimy, że to jest chłopiec, do tego momentu, którym jest mężczyzna, Weźmy chociażby na wzór te różnego rodzaju społeczności tradycyjne, prawda? Myślę o Eskimosach, myślę także o plemieniach afrykańskich. To nie tylko ojciec, ale kiedy patrzymy na cały proces dochodzenia do pełnej odpowiedzialności za siebie samego, to ta społeczność, wydawałoby się na pierwszy rzut oka bardzo prymitywna, bierze ogromną odpowiedzialność za tego człowieka, który dopiero dorasta do bycia mężczyzną. Czyli nie tylko ojciec, ale my jako członkowie danego plemienia, danego społeczeństwa, otaczamy go na tyle intensywną opieką, aby pomóc mu zrozumieć pewne procesy, w których przyjdzie mu zafunkcjonować już za chwilę.
Bez wątpienia, ojcze. Natomiast no, w naszym przypadku ta nasza kultura i te nasze uwarunkowania też zawsze wywoływały to zainteresowanie się i też jakby bez wątpienia nawet w sposób jakiś taki nieświadomy wpływ, bo jeśli mówimy, że do niedawna jeszcze nie musieliśmy w ogóle o tym mówić, dzieje polskie są bardzo trudne, ale jednocześnie było w tym wiele takich elementów właśnie z punktu widzenia rozwoju męskości bardzo pozytywnych, bo przepatrzeć no, chociażby czas zaboru, powstania, kończący się okres zaboru i wojna bolszewicka, za chwilę druga wojna światowa, to były te właśnie społeczne czynniki, uwarunkowania, które bardzo intensyfikowały ten proces dojrzewania do męskości. I bez wątpienia, każdy to rozumiał. Również mój dziadek, który przez długie lata, kilkanaście lat był legionistą.
Przechadzam się korytarzami Muzeum Powstania Warszawskiego, wczytuję się w historię młodych chłopców, harcerzy, sanitariuszek, łączniczek, łączników, którzy właściwie walczyli o wolną Polskę. Młodzi ludzie, 12, 13, 14, 15 lat, jakie jarzmo odpowiedzialności, walka o wolną Polskę. I zadaję sobie pytanie, czy dzisiaj rzeczywiście ci ludzie na tym samym poziomie wiekowym, 12, 13, 14, 15 lat, byliby rzeczywiście gotowi, aby podjąć taką odpowiedzialność za ojczyznę, jak ci, którzy chociażby w kanałach Warszawy walczyli o Polskę w Powstaniu Warszawskim.
Dotknął ojciec jeszcze tutaj tak z boku, niezauważalnie pewnego bardzo ważnego szczególiku do naszej rozmowy, mianowicie tego, że osiągnięcie tej dojrzałości jako mężczyzny nie musi być związane z wiekiem. Bo rzeczywiście obserwujemy czasami, w odniesieniu do tych obrazów z historii, bardzo młodych chłopców, którzy byli już bardzo dojrzałymi mężczyznami, od chociażby właśnie owi tutaj przez ojca przywołani powstańcy, ale też obserwujemy dzisiaj dorosłych wiekowo mężczyzn, wiekowo w sensie daty urodzenia, 40, czasami 50-letnich, którzy są jeszcze ciągle chłopczykami.
30 lat, panie doktorze, rozmawiam z młodym człowiekiem,
mówię, jeszcze mężczyznami.
Kiedy podejmiesz decyzję dotyczącą swojego życia, bo coś z tym życiem trzeba zrobić i tak dalej. Ojcze, co mi ojciec głowę zawraca, ja mam jeszcze życie przed sobą i te decyzje podejmę. Na pewno gdzieś tam w perspektywie jakiejś tam przyszłości 30 lat. No kiedyś ten wiek byłby nie do pomyślenia, żeby mężczyzna był, powiedzmy tak kolokwialnie, wolnym strzelcem i jeszcze nie był zdeklarowanym czy w jedną, czy w drugą stronę. Ale także jeżeli chodzi o moment podejmowania decyzji co do wstąpienia do seminarium zakonnego, czy też diecezjalnego, podjęcia, powiedzielibyśmy, decyzji rzutującej na całość kształtu i przyszłość życia. Mamy do czynienia, panie doktorze, z jakąś niesamowicie intensywnym przesunięciem granicy, w której, może dojrzałości, w której dzisiejszy człowiek jest w stanie podjąć decyzję, która by rzutowała na całość jego życia.
A w temacie naszym, stać się mężczyzną. I to jest związane właśnie z tymi uwarunkowaniami. Czyli rzeczywiście do tego okresu, do II wojny światowej, być może nawet były takie elementy przyspieszające ten rozwój w kierunku dojrzałej męskości. Na szczęście żyjemy w takim czasie, dzięki Bogu, w czasie pokoju, kiedy nie mamy możliwości dojrzewania do męskości poprzez walkę, w tych uwarunkowaniach walki, takiej walki, jakie tamte pokolenia przeżywały i doświadczały. A na dodatek jeszcze rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy te zewnętrzne uwarunkowania, brak ojca, nietrwałość rodziny, no i właśnie ta kampania koncernów kreujących modę, pewne style zachowania i to powoduje właśnie takie efekty, to powoduje takie konsekwencje, jakich mówimy. To jest istniejący stan rzeczy, rzeczywiście tak jest. Natomiast no, my to zauważamy i dobrze, że to zauważamy i o tym mówimy. I teraz pytanie, jak temu wyjść naprzeciw, jak temu zaradzić?
Ważne pytania, panie doktorze. Tak, dziewczyna sobie zadaje pytanie, tak, co zrobić, żeby się nie wpakować, tak? No powiedzmy to tak w cudzysłowie. Chłopak także rzeczywiście patrząc na dziewczynę, niby ładną, zgrabną, wszystko na swoim miejscu i w najlepszym porządku rzeczy, zadaje sobie pytanie rzeczywiście, czy to jest to, czy gdzieś się nie zawiodę, czy gdzieś się nie przejadę. Te pytania gdzieś temu pokoleniu towarzyszą bardzo intensywnie.
No i tu już jakaś cecha wypływa, bo męskość, jedną z bardzo ważnych cech męskości jest gotowość do podjęcia odpowiedzialności. Odpowiedzialności najpierw za siebie, za swoje czyny, za swoje decyzje, też oczywiście w odniesieniu do społeczności, bo to, co ja robię, też rzutuje na społeczność, i odpowiedzialności za założenie rodziny, za założoną rodzinę, za żonę, za dzieci. To jest jeden z takich bardzo ważnych elementów, jakaś taka bardzo ważna cecha prawdziwej męskości. Brakuje niewątpliwie właśnie tych wzorców, pokazywania tego, że to tak ma się odbywać, ale i tak ciągle mamy bardzo dużo, jesteśmy jakby posiadaczami niesamowitego depozytu, bo ja już bym chciał tutaj jakby pokazywać to sedno. To nie jest tak, że ja za chwilę pewne rzeczy powiem właśnie dlatego, że jestem teologiem, że my tutaj rozmawiamy właśnie w takich uwarunkowaniach katolickiej telewizji. W moim odczuciu, w takiej ocenie racjonalnej, takiej męskiej, to jest rzeczywiście wzorzec w pełni obiektywny. I tym wzorcem, bez wątpienia, takiej prawdziwej męskości jest Jezus. I teraz, gdybyśmy powiedzieli, jak wychodzić naprzeciw tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, kiedy od chociażby nawet spora ilość chłopaków wychowuje się w uwarunkowaniach rodzinnych, gdzie nie ma ojca. I to nie ma zarówno dlatego, że już poczęcie było poza małżeństwem, matka decyduje się na urodziny, na urodzenie, ale chłopca nie ma. Nie ma ojca dlatego, że był rozwód. Nie ma ojca dlatego, że jest nieobecny z powodu emigracji. Spora grupa chłopców się w takich uwarunkowaniach wychowuje. To jeszcze nie znaczy, że będzie przegrana. I problem tylko, czy może inaczej, istota działań tylko polega na tym, ma polegać na tym, żeby pokazywać ten wzorzec. Wzorzec, jakim jest konkretnie osoba Jezusa. Nasza kultura, kultura zbudowana na tradycji chrześcijańskiej, oparta właśnie o Pismo Święte, właśnie ten wzorzec nam pokazuje, ten model nam pokazuje, że prawdziwy mężczyzna, ten odpowiedzialny mężczyzna, gotowy podjąć odpowiedzialność za swoje czyny, za swoją rodzinę, to przede wszystkim jest mężczyzna, który wiernie wypełnia wolę Bożą. Jezus jest ideałem, ale już Stary Testament wyraźnie to pokazuje. Na tym polega prawdziwa męskość. Można sporo literatury różnej na ten temat czytać. O różnych elementach i składnikach tej prawdziwej męskości. I jest dużo dobrej literatury, ale i tak zawsze ostatecznie dojdziemy właśnie do tego wzorca, jakim jest od chociażby postawa i osoba świętego Józefa, że prawdziwy mężczyzna to jest ta osoba, to jest ten mężczyzna, który wiernie wypełnia w swoim życiu wolę Boga. Jest posłuszny Bogu, jest otwarty na działanie Boga, ale też w takim znaczeniu, czasami nawet byśmy mogli powiedzieć naiwnym, że każdą swoją decyzję konsultuje z Bogiem na kolanach i podejmuje decyzję przede wszystkim poprzez konsultację z Bogiem. Chodzi tylko teraz o to, żebyśmy my pokazywali, że to jest właśnie ten ideał. I jak też właśnie powiedzieliśmy, że dysponujemy niesamowitymi wzorcami, bo już niekoniecznie sięgając gdzieś tam daleko w przeszłość, i tu powiem, dla mnie osobiście, ja swoją męskość buduję w oparciu o te wzorce i taki jakoś w części być może, nie w całości zbudowany obraz chcę przekazać mojemu synowi, moim dzieciom. Dla mnie w tej naszej ostatniej historii Polski to są trzy postacie, na które wyraźnie wskazuję. To jest sługa Boży kardynał Wyszyński, to jest błogosławiony Jan Paweł II i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przypatrzę się na taką różnorodność, bo od chociażby w przypadku księdza Jerzego, jeśli mówimy o męskości, a ja mówię, że dla mnie jest to wzór męskości, ideał męskości, to nie była to postać jakiejś szczególnie mocnej budowy, nie była to postać jakiejś takiej szczególnie mocnej zaciętości w kierunku waleczności, wręcz odwrotnie powiedzielibyśmy, był to bardzo delikatny, bardzo wrażliwy człowiek, a ja o nim mówię, że dla mnie jest wzorcem mężczyzny. Błogosławiony Jan Paweł II, osoba o nieprzeciętnej wrażliwości, co wyraża się między innymi przez to, że tworzył poezję. Poeta to jest osoba, która nie tylko ma tę wrażliwość, ale też jakby przedstawia tą wrażliwość na zewnątrz. I te właśnie osoby dla mnie są wzorcami prawdziwej męskości, ale w czym się ich ta moc męskości przede wszystkim przejawiała? Kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Jerzego, właśnie w tym, że oni w swoim życiu w pełni realizowali wolę Bożą. W pełni chcieli realizować wolę Bożą, co, i to jest też akurat w przypadku księdza Jerzego najmocniej, zresztą w przypadku księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego również, co często ta pełna realizacja woli Bożej łączy się z cierpieniem, łączy się z męczeństwem, łączy się również z oddaniem życia, z utratą życia, ale ta gotowość utraty życia też jest elementem jakby rozumienia istoty prawdziwej męskości. Mężczyzna też musi być na to gotowy. W jednej z książek i też w różnych źródłach Ja akurat specjalnie wziąłem tą książkę, choć na temat męskości jest bardzo dużo książek, ale ja bym zdecydowanie polecał, bo słyszymy i mówi się od chociażby, jest myślę, że ona popularna książka Dzikie serce Johnny'ego Eldridge'a, bardzo wartościowa. Polecam, zdecydowanie.
Wojownik, przygoda, tak, panie doktorze?
Piękna,
tak.
Ale ta książka, proszę spojrzeć, Rary Richards, Być mężczyzną, z podtytułem Strategia duchowego rozwoju, wydana przez Księgarnię Świętego Wojciecha. Nawet z ciekawym elementem, że na okładce przedstawiona jest taka, byśmy powiedzieli w dzisiejszych kategoriach, trochę nieestetyczna twarz mężczyzny. Takie troszeczkę niedoczesane włosy,
trzeba było pofarbować, twarz. By trzeba było wygolić trochę.
No
tak,
właśnie, więc... I być może nawet niekoniecznie czyste dłonie. Akurat bardzo z uśmiechem to czytam. W przypadku Dzikiego serca jest tam takie stwierdzenie, że prawdziwy mężczyzna nie ma czystych paznokci. Prawdziwy mężczyzna nie musi mieć czystych paznokci. Więc tutaj mamy właśnie taki obraz takiego mężczyzny, o którym możemy powiedzieć, że rzeczywiście jest taki bardzo męski ten mężczyzna. Ale dlaczego wskazuję na tą książkę? Dlatego, że na samym początku Larry Richards jest kapłanem. Jest kapłanem Kościoła katolickiego, pracującym w Stanach Zjednoczonych. Polecam tą książkę, wręcz nawet proszę, bardzo proszę, powinien ją przeczytać każdy kleryk, każdy seminarzysta, każdy chłopak, który rozpoczyna swoją drogę w życiu zakonnym. I on na początku pisze coś takiego: czy zastanawiasz się nad tym, co powiedzą nad twoim grobem w chwili twojego pogrzebu? Czyli prawdziwy mężczyzna to jest też mężczyzna, który całe swoje życie rozpatruje w kategoriach tego celu ostatecznego. Celu ostatecznego, nie? I to jakby w całości jest ten ideał, ten obraz, bo w kierunku celu ostatecznego realizacja jakby całego swojego życia ukierunkowuje nas na to, żeby cały czas współpracować z Bogiem przez całe swoje życie, nawet jeśli będą różne słabości. On też tu uczciwie pisze, jest to prawie niemożliwe, żeby nie było nawet upadków. Kiedy ja patrzę na przykład mojego ojca, to też muszę powiedzieć, że jestem Bogu wdzięczny za tego ojca, za tego mężczyznę, ale to też nie był mężczyzna pozbawiony upadków. Ale jednak Bogu jestem wdzięczny za ojca, za całą jego postawę, więc też musimy się z tym liczyć, że upadki będą. My również jakby temu podlegamy, ale nie może nam umknąć z oczu, z perspektywy właśnie ten ideał, czyli patrzenie się w ojca, przyglądanie się ojcu. I ta książka bardzo mocno, proszę ojca, ciekawy szczegół. Tutaj Larry Richards mówi coś takiego, że osiągnięcie, powiedzmy, ideału takiego, który wszystkim nas zadowoli, ale jednocześnie właśnie będzie oddziaływał na środowisko, w przypadku mężczyzny jest prawie niemożliwe bez takich bardzo konkretnych działań, jak codzienna Eucharystia, codzienny kontakt z Pismem Świętym, i to bardzo intensywny, regularna spowiedź, ale on jeszcze coś wyraźnie tutaj wskazuje, codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ktoś może powiedzieć, strasznie wysoko postawiona poprzeczka. Ktoś może powiedzieć, że nie do zrealizowania.
Niemożliwe.
Że to jest niemożliwe w ogóle, prawda, w praktyce. Ale jak się całość tej książki przeczyta, zrozumie się jakby cały kontekst, to rzeczywiście można powiedzieć, że dobrze, że on te wymagania na takim poziomie sytuuje. I ci wymieniani przeze mnie mężczyźni, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Jerzy, to też przecież byli mężczyźni, którzy swoją męskość na tym fundamencie budowali. Na fundamencie swoich bardzo intensywnych i głębokich osobistych relacji z Panem Bogiem. Więc przepraszam, nie uciekniemy od tego. To jest ideał. I teraz, jeśli nie mamy w jakiś sposób zaradzić, bo mamy kryzys męskości. Tu nie zgadzam się, jak czytałem w jednym z artykułów, że nie demonizujmy tej rzeczywistości, że nie ma czegoś takiego jak kryzys męskości. Jest kryzys męskości. Trzeba wyraźnie to powiedzieć. I to wcale nie dlatego my jakby dostrzegamy kryzys męskości, ponieważ się uaktywniły ruchy feministyczne, nawet w Kościele, nie? I my jakby w kontraście do tego mówimy, co się dzieje z tymi mężczyznami. Nie. W oderwaniu od tego, co się dzieje na płaszczyźnie feminizmu, wyraźnie trzeba powiedzieć, że mamy kryzys męskości. Właśnie tej sytuacji, że brakuje nam takich wzorców powszechnie mężczyzn, którzy by taką postawę sobą reprezentowali. Wyraźna bliskość wobec Pana Boga i pokazywanie właśnie tego ideału bycia wiernym Bożym zasadą. Mamy kryzys, bez wątpienia.
Panie doktorze, to jest chyba też w pewnym sensie owocem pewnej doby i czasu, w którym przyszło nam żyć.
Tak.
Myślę o wolności w sposób szczególny, tak, tak. Bo dzisiaj wolność wymieniamy i przeliczamy przez wszystkie możliwe przypadki. Mówimy o wolności, przewalająca się batalia przez Polskę i nie tylko pod hasłami rób ta co chce ta. A zatem ten człowiek młody, ten chłopiec, który staje się dopiero mężczyzną, bo mówiliśmy, że jest to procesem, jemu się mówi przez różnego rodzaju możliwe komunikatory, myślę o środkach społecznego przekazu, myślę także o różnego rodzaju mających wiele uzasadnionych zastrzeżeń poziomach edukacji na szkole podstawowej, szkole średniej, na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Mówi się mu tak, człowieku, ty jesteś wolny, a zatem rób co chcesz, tak? Czyli rób ta co chce, ta batalia się przewija w dalszym ciągu, a zatem w tej batalii nie jest potrzebny wektor odniesienia do Pana Boga, nie jest potrzebny wektor odniesienia do autorytetu,
do postaci
wielkich, którzy przeżyli swoje życie sensowne, bo otóż ja nagle staję się gospodarzem przestrzeni swojego życia. Owszem, z tym, że trzeba przypomnieć także bardzo mocno naukę Kościoła i prawdę o życiu ludzkim, że wolność odarta z odpowiedzialności jest samowolą, która bardzo często człowieka sprowadza do unicestwienia i podeptania tego, co w życiu ludzkim jest najcenniejsze i najistotniejsze, czyli podeptania sensu swojego życia.
To jest ślepy zaułek, to co tego nie można mieć wątpliwości i też musimy mieć świadomość, że taki proces będzie się w naszej ojczyźnie, bo mówimy o naszym właśnie tutaj tym plemieniu, jak to ojciec też w odniesieniu do innych powiedział, będzie się ten proces pogłębiał, bez wątpienia. Tylko, że no, jakby my nie możemy wpaść w jakieś zwątpienie, musimy, jako mężczyźni, musimy wyraźnie, bo to jest nasze zadanie jako mężczyzn, rozpoznawać przeciwnika, bez wątpienia. Bo to od zarania jakby dziejów mężczyzna powołany był również do tego, nawet z racji jakby takich naturalnych predyspozycji, żeby bronić przed zagrożeniami, również przed zagrożeniami zewnętrznymi. Naturalnymi cechami kobiety jest koncentrowanie się na opiece nad dzieckiem poprzez przebywanie rzeczywiście w domu. Natomiast mężczyzna musi być tym, który z domu będzie wychodził, owszem, po to, żeby zabezpieczyć podstawy bytu materialnego, ale też po to, żeby rozpoznawać zagrożenia i bronić przed tymi zagrożeniami. To my musimy otwierać oczy i te zagrożenia widzieć. I my je widzimy. I jeszcze raz to podkreślam, że chyba jednak jesteśmy bardzo uprzywilejowani, że ciągle na tym poziomie w naszym Kościele katolickim w Polsce wyraźnie się mówi o ideale, o wzorcu i wskazuje się ten wzorzec. I w odniesieniu do tego wzorca, patrząc na te zagrożenia, taka sytuacja jest. Ale nie popadajmy w zwątpienie. Jestem być może niepoprawnym optymistą, ale wygramy. Wygramy na pewno, tylko nie poprzez bierne przyglądanie się tej sytuacji.
No czyli właśnie, panie doktorze, bo dziewczyny patrzą na swoich kandydatów, na mężów, tak? Gdzieś tam upatrują różnego rodzaju cechy, dostrzegają cechy pozytywne, na których chcą budować przyszłość swojego życia. No i czasami także widzą te różnego rodzaju przejawy niedojrzałości, że jeszcze gdzieś tam wiele brakuje. Jest jakiś taki dysonans, że chciałoby się już, a jeszcze gdzieś ta druga strona może niedojrzała. No i trzeba dziewczyno chyba dzisiaj prosto powiedzieć, dziewczyny, to nie zależy od tego, czy on będzie miał 30, czy 32, czy 35 lat, bo w tym wieku w dalszym ciągu będzie mógł być chłopcem, a nie dojrzałym mężczyzną.
I w tym momencie trzeba dziewczynom powiedzieć, to co teraz powiem jest bardzo ryzykowne, ojcze, dla naszego stanu, żeby w takim razie dziewczyny spróbowały wychować tego mężczyznę właśnie w kierunku prawdziwego mężczyzny.
Łańcuch, kaloryfer, sznurek, buda, czy jak, panie doktorze?
Nie, Boże, nie. Właśnie wskazywać mu na to, że to on ma być tą osobą, która ma podjąć odpowiedzialność za ich przyszłe życie, za ich przyszłe małżeństwo, za ich przyszłe rodzicielstwo. I to proszę patrzeć na takie konkrety, bo jeśli na przykład właśnie wspomniany tutaj John Eldridge wyraźnie pokazuje ten etos mężczyzny jako kogoś, kto walczy. I mi to odpowiada, jak najbardziej. Ja wcale jakby nie umniejszam wartości tego obrazu z tamtego właśnie źródła, z tamtej książki. I gdybyśmy teraz powiedzieli, w jaki sposób mężczyzna dzisiaj ma taki etos realizować, w jaki sposób ma walczyć. No, ma walczyć, owszem, z wrogiem, ale ma walczyć też o ten ideał, o ideały. I takim elementem, i tutaj dotykam tej niebezpiecznej właśnie takiej strunki, tym elementem walki, której dziewczyna może próbować ukierunkować tego młodego chłopaka, będzie na przykład to, żeby mu powiedzieć, wytrwajmy w czystości. Wytrwajmy w czystości przedmałżeńskiej. I jest w stanie, jeśli rzeczywiście on jest osobą, jeszcze niezależnie od tej tego poziomu odpowiedzialności i dojrzałości jakby w męskości, ale jest osobą, gdzie ona wyraźnie widzi, że jemu tak prawdziwie na niej zależy, to ona jest w stanie bardzo skutecznie go poprowadzić w tym kierunku. Wyraźnie mu to powiedzieć. Niezależnie od tego, co na tym etapie o tym myślisz, ja oczekuję od ciebie, żebyś podjął to wyzwanie, abyśmy wytrwali w czystości. I w ten sposób i będziemy dojrzewali do odpowiedzialności za związek, i ty będziesz dojrzewał do odpowiedzialności za związek, ale też będzie dojrzewała twoja męskość. Będziesz próbował walczyć ze słabościami, będziesz próbował walczyć no, nawet z tym, że z zewnątrz jesteś tak bombardowany i ty wyraźnie to widzisz, że to inaczej jest pokazywane, a jednak ty masz odwagę się temu przeciwstawić.
Ze względu na ten wyższy cel, który w życiu został zrodzony.
Bez wątpienia. I na tym etapie to jest wystarczająca płaszczyzna i walki, i realizacji tego procesu wychowania tego mężczyzny. Mhm. Proszę popatrzeć, czego też tutaj jakby oczekujemy od dziewczyny, bo ona też musi ten ideał sobie postawić, wytrwanie w czystości i nie dość, że jakby sama trwać, to jeszcze jego w tym kierunku prowadzić. I to jest początek.
Czyli naczynia połączone, panie doktorze. Nie da się wysublimować jednej strony i drugiej przeciwstawić sobie samemu, tylko albo jest współpraca, albo razem będziemy brnęli w stronę tej niedojrzałości, która będzie rzutowała bardzo negatywnie na kształt naszego życia w narzeczeństwie, w małżeństwie i tak dalej.
I potem w małżeństwie, bo ja też odważnie o tym mówię. Kiedy już, daj Boże, nawet jeśli nie będzie przekonania, bo też nie musimy aż tak wysoko poprzeczki stawiać, że od razu musi być taki pełny, najwyższy poziom dojrzałości do rozumienia istoty małżeństwa. Uczciwie powiem, że kiedy my z Jolą decydowaliśmy się na zawarcie małżeństwa, ja miałem wtedy niecałe 23 lata, to też w odniesieniu do tego, co dzisiaj wiem o małżeństwie, muszę powiedzieć, że chyba niewiele wiedzieliśmy. To była taka normalna, naturalna droga, siła rozpędu, zakochanie, bycie z sobą i to bycie długo, bo byliśmy 5 lat, i w naturalny sposób wejście w małżeństwo. I niekoniecznie to musi być od razu to pełne rozumienie. Myślę, że to też jest coś takiego zupełnie naturalnego, że Pan Bóg też potem będzie nam pomagał we współpracy z łaską odkrywać te wyższe poziomy odpowiedzialności. Ale wejście w to małżeństwo, nawet jeśli nie ma jeszcze takiego pełnego rozumienia istoty i odpowiedzialności, i tu znowu jest kolejna płaszczyzna. I tu trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Antykoncepcja. To jest pierwsze pole walki, w którym też ma szansę jakby bardzo intensywnie zacząć się rozwijać ta prawdziwa męskość, prawdziwa odpowiedzialność. Jeśli w przeszłości mówiliśmy o tym, że te zewnętrzne uwarunkowania, od chociażby powstanie, powodowały, że młody chłopiec rzucony właśnie w ten wir walki tak szybko dojrzewał w kierunku męskości, to my mamy dzisiaj bardzo podobną sytuację. Mimo, że nie mamy zewnętrznego wroga, to jednak mamy takie okoliczności wojny, takie okoliczności walki, takie okoliczności bitew. Przed zawarciem małżeństwa czystość przedmałżeńska, po zawarciu małżeństwa odpowiedzialność za poczęcie dziecka, odrzucenie antykoncepcji, przyjęcie tego dziecka, które się pocznie, otwartość na kolejne dzieci, przyjęcie naturalnego planowania rodziny, to jest wojna. To jest dzisiaj rzeczywiście wojna. I jeśli oni oboje jakby tak do tego podejdą, nie mamy dojrzałości, ale wejdźmy w to, próbujmy jakby konfrontować się z tym i od tego wyszliśmy. I dziewczyna, która widzi, że ten facet jeszcze taki nie jest, a chciałaby mieć go takiego bardziej odpowiedzialnego, to ma właśnie tak go prowadzić, to mu pokazywać, jako te miejsca, gdzie on ma wzrastać do swojej...
Panie doktorze, ucieknę na moment tylko z jednym pytaniem, trochę poza margines naszego tematu. Pan doktor powiedział, że ze swoją dziewczyną chodził przez 5 lat. No dzisiaj to się w głowie nie mieści. To jest związek skazany na destrukcję, przechodzony. No kto to widział 5 lat chodzić ze sobą nawzajem? Przecież my już po roku doskonale wszystko o sobie wiemy nawzajem. A zatem pytamy się rzeczywiście, czy możemy powiedzieć o jakimś odpowiednim czasie, w którym moglibyśmy przeżyć dojrzenie nas samych do tego, że ja będę ojcem, ty będziesz matką i będziemy brali odpowiedzialność za to, co jest naszą przyszłością. Czy ciężko rzeczywiście zamknąć ten czas do jakiejś takiej przestrzeni czasowej?
Chyba można. Być może. Odważnie tego dotknęliśmy, ale to ja sprowokowałem w związku z tym, że zacząłem mówić o pewnych wątkach osobistych i być może się zrodzi takie pytanie, czy my, mimo że tak długi okres ze sobą byliśmy, wytrwaliśmy w czystości. To od razu chciałem wyjaśnić, że tak, wytrwaliśmy i zawsze to powtarzam z wielką radością i z wielką dumą też, bo ja i my jako małżonkowie możemy na tej płaszczyźnie ukazywania wartości czystości przedmałżeńskiej możemy być przykładem dla naszych dzieci. I też to celowo podkreślam dla młodszego pokolenia, żebyście też i w takiej kategorii myśleli o wartości czystości, że w pewnym momencie, być może, Pan Bóg da taką łaskę, że nastąpi jakby pewna dojrzałość waszej świadomości i uświadomicie sobie, że jest to bardzo ważne właśnie z punktu widzenia pokazania tego świadectwa, tego przykładu dla swoich dzieci. Więc my wytrwaliśmy w czystości z Jolą, z żoną. Natomiast w naszym pokoleniu, to też tą różnicę trzeba pokazać, na pewno zawierano małżeństwa wcześniej niż w tym obecnym pokoleniu. Tak. I to jeszcze był ten właśnie taki naturalny proces, jaki szedł przez pokolenia. Nie? Pewien poziom, pewien pułap startowy myślę, że jednak trzeba osiągnąć. I tym pułapem wyjściowym musi być samodzielność finansowa. Nie można, nie mówię od razu od samodzielności mieszkaniowej, choć dobrze by było, żeby tak było. Ale jednak nie wolno myśleć o zawieraniu małżeństwa, nie mając możliwości zafunkcjonowania w samodzielności finansowej. Nie można być obciążeniem, myśleć, chcemy zawrzeć małżeństwo, ale jeszcze rodzice będą nas utrzymywać. No, to jest jakaś niedojrzałość. Ale niekoniecznie trzeba ale ustalać...
Ale często też wygoda, panie doktorze.
Więc też niedojrzałość.
Tak, niedojrzałość. Tak, dzisiaj bardzo wielu tak funkcjonuje. No to zamieszkamy u rodziców, zamieszkamy u teściów i tak dalej. Jeszcze dalej idące procesy, coś się podzieje, jakiś zgrzyt, nieporozumienie. Schodzę piętro niżej do swojej mamy i skarżę się rzeczywiście jako ten, który ma brać odpowiedzialność za małżeństwo, jako ona mi wielką przykrość wyrządziła. No i mama lituje się nad synkiem, gotuje mu dobry obiad i mówi, synku, mamy, zawsze będziesz czuł się bezpiecznie, zostań tutaj, porozmawiajmy i tak dalej.
Co oczywiście też potwierdza niedojrzałość tej mamy i tych rodziców do tego, żeby dać możliwość dziecku usamodzielnienia się. Bardzo często, kiedy o tym aspekcie mówimy, też powiedzmy tego właściwego momentu do zawierania małżeństwa, odwołuje się do starożytnego tekstu, który zawiera wszystko na ten temat, całą mądrość. To jest 24 werset 2 rozdziału Księgi Rodzaju, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem.
Czyli opuszczamy.
I w tym elemencie opuszczenia zawiera się właśnie wszystko. Ta jego dojrzałość do gotowości podjęcia odpowiedzialności za rodzinę, ale żeby mogło zaistnieć to opuszczenie, to najpierw rzeczywiście musi być ten pułap samodzielności finansowej. Ja wiem, że to jest dzisiaj w naszych polskich uwarunkowaniach też czymś bardzo trudnym, ale ja nie wiem, żeby to od razu były takie pieniądze, żeby stać nas było na to, żeby wziąć kredyt i kupić mieszkanie. Ale jakieś tam minimum tego uposażenia, minimum powiedzmy jakichś tam środków do tego, żeby powiedzieć, że już powiedzmy, no jestem w stanie myśleć o jakiejś samodzielności. Bogu jestem wdzięczny. Obserwuję, jak wielu rodziców dzisiaj podejmuje powiedzmy taki heroizm mimo skromnego życia wspierania swoich dzieci. To nie wynika z nadopiekuńczości, wynika z takich
z konieczności.
Nie? Jeśli młody
rodzice,
człowiek,
tak jak
nasza córka po pełnych 5-letnich studiach magisterskich rozpoczęła pracę taką, o jakiej marzyła po swoim kierunku, zgodną ze swoim kierunkiem i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1300-1400 zł. No takie są niestety, przepraszam, bardzo żałosne uwarunkowania. No to siłą rzeczy jest taka potrzeba, żeby wspierać i jeśli jest możliwość, to wspieramy. Ale żeby jednak to minimum było tej samodzielności finansowej. I to jest w ogóle taki wyjściowy krok, element tego opuszczenia domu rodzinnego. Ale do tego, bo na to się jeszcze właśnie też składa przyjęcie odpowiedzialności już jakby w zaistnieniu jako samodzielne gospodarstwo. Jestem mężczyzną, utrzymuje rodzinę, daje podstawy bezpieczeństwa dla żony, daje podstawy bezpieczeństwa dla dzieci, to się musi tutaj dokonać jakby właśnie w tej sferze świadomości. Czy trzeba precyzować jakiś wiek? Nie. Ale niewątpliwie też trzeba zauważyć, że mamy dzisiaj niedobre tendencje w postaci odsuwania tego wieku. Czekania nie wiem na co. czasami może ktoś nawet powiedzieć właśnie czekania na jeszcze większe podstawy tego bytu materialnego, na jeszcze większe usamodzielnienie się na płaszczyźnie finansowej.
Albo, panie doktorze, może być jeszcze pewien taki wektor bardzo niebezpieczny, że tej dziewczynce dobrze jest w dalszym ciągu być taką nieodpowiedzialną dziewczynką bez brania odpowiedzialności za swoje życie i temu mężczyźnie, powiedzielibyśmy w kategoriach wieku 27, 29, 30 lat, w dalszym ciągu jest dobrze być takim chłopczykiem bez żadnych takich obciążeń i odpowiedzialności za swoje życie.
Tak, ale to też jest element, powiedzmy, takich trendów kulturowych, ideologicznych, które obserwujemy, od chociażby też to, że alternatywą dla małżeństwa staje się styl wspólnego zamieszkiwania
wolnego strzelca, ślubu, kolokwialnie mówiąc.
W tak zwanych wolnych związkach. Tu wyraźnie trzeba wskazać, że są to bardzo wrogie, bardzo niedobre nurty, bardzo niedobre ideologie, bardzo niedobre działania, celowe lansowanie takiego stylu życia, którego celem jest przede wszystkim degradacja wartości małżeństwa, czyli degradacja wartości tego, co jest najpiękniejsze i najświętsze i najdoskonalsze też z punktu widzenia Bożego zamysłu wobec całej ludzkości, wobec rodziny i wobec całej ludzkości. Właśnie małżeństwo, trwałe małżeństwo i na nim zbudowana rodzina. I specjalnie się pokazuje właśnie taki styl życia. No, bez wątpienia, ja uczciwie to mówię w czasie spotkań z młodzieżą, że ja im współczuję. Ja im współczuję, jest bardzo trudno dzisiaj być młodym człowiekiem. Nam znacznie, kiedy my byliśmy w ich wieku, nam znacznie łatwiej było, mimo że funkcjonowaliśmy w uwarunkowaniach komuny.
Do dzisiaj pamiętam spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II z młodzieżą rok 2000 i Ojciec Święty, patrząc na rzeszę młodzieży zgromadzonej w Rzymie, zadaje im pytanie, czy trudno jest wierzyć w dzisiejszych czasach? I za chwilę sam sobie odpowiada na to pytanie, trudno jest wierzyć w dzisiejszych czasach. Ale dzięki łasce Bożej jest to możliwe.
Tak, tak.
Czyli ten wektor religijnego odniesienia, czyli właściwie ten wektor odświeżenia w sobie tego, co jest fundamentalne i zasadnicze w moim życiu, czyli całej tej tożsamości religijnej, mojego przywiązania do Chrystusa i Kościoła, może stać się dla mnie niejednokrotnie tą tratwą ratunkową, która pozwoli mi przeżyć różnego rodzaju wichry, nawałnice i trudne chwile swojego życia.
I wyraźnie to widzimy, że wielu młodych ludzi, nawet jeśli nie mieli takiego wzorca, o jakim mówimy, od chociażby w postaci ojca, wielu młodych ludzi potrafi wyjść, tak w cudzysłowie, na prostą, właśnie dzięki temu, że w jakichś okolicznościach otwierają się na łaskę Bożą. Pan Bóg sobie z tą sytuacją poradzi, bez wątpienia, tylko nie poradzi sobie bez naszej aktywności. My nie możemy być bierni wobec tej sytuacji. Widzimy, że tak jest. Rzeczywiście jest tak trudno młodym ludziom, ale też widzimy bardzo dużo kapitalnych działań w Kościele, owszem, w całym Kościele katolickim, ale też w naszym polskim Kościele. Chyba nie ma drugiego kraju w tym czasie, w jakich nam się dzisiaj przyszło żyć, dokładnie w tych latach, nie ma drugiego kraju katolickiego, w którym byłoby tyle inicjatyw wychodzących naprzeciw, zarówno jeśli chodzi o młodych ludzi, jak i jeśli chodzi o małżeństwa, jeśli chodzi o mężczyzn też, o czym powiedzieliśmy. Tylu inicjatyw wychodzących naprzeciw tym trudnym uwarunkowaniom. Ale potrzebne jest bardzo mocne nasze zaangażowanie i jeśli my mówimy o tym, że jednym z ideałów mężczyzny jest walka, jest jakby toczenie, chęć toczenia walki i pragnienie toczenia walki, pragnienie toczenia bitwy. A ja też powiedziałem, że takim ideałem i wzorcem dla nas męskości jest Jezus. Trzeba to też wyraźnie powiedzieć. Niech nikt nie próbuje zniekształcać Ewangelii i pokazywać Jezusa jako kogoś takiego naprawdę bardzo skrajnie czułego, delikatnego,
odrealnionego,
ale też nie konfrontującego się z jakimiś trudnymi sytuacjami właśnie w wymiarze walki. Absolutnie nie. To nie jest tylko sytuacja często przywoływana pewnego takiego emocjonalnego uniesienia Jezusa i wyrzucenia kupczących ze świątyni. Przecież proszę popatrzeć, na kartach Ewangelii w ilu miejscach czytamy o sporach, które on prowadził z faryzeuszami. Te spory wcale nie polegały na tym, że sobie tak bardzo kulturalnie i delikatno nie dyskutowano. Bo owszem, z jego strony była jakby pełna uczciwość w tych sporach, ale ze strony faryzeuszów zawsze był tam jakiś podtekst, zawsze były jakieś intrygi, zawsze była próba skompromitowania i uderzenia w niego. Jezus to wyraźnie
pomimo
widział.
Pomimo tego do tych środowisk nieustannie powracał, aby próbować
dokładnie
jakoś zdeformować, oczywiście,
tak,
że tak, myślenie i patrzenie
używał
na niego samego
słów
i świat.
W rozmowie z nimi używał bardzo ostrych słów, nie? Biada wam i bardzo ostro ich jakby...
Groby pobielane.
Między innymi obłudnicy, faryzeusze, obłudnicy, groby pobielane. Jezus rzeczywiście jest postacią na kartach Ewangelii wyraźnie wskazaną jako postać walcząca. I my też to przyjmijmy, że, przepraszam, tak dziwnie to zabrzmi, ale ucieszmy się też tym, że my jesteśmy właśnie w tej chwili w takiej sytuacji, kiedy nasza męskość ma możliwość zaistnienia właśnie w klimacie walki. To my, nasze pokolenie, świadomi, wy ojcowie, my, świadomi właśnie tych zagrożeń, mamy stanąć. Bardzo się cieszę, to dla mnie jest przedmiotem wielkiej radości, że nasze spotkanie dzisiaj odbywa się w dniu, w którym jakby miało miejsce pewne wydarzenie właśnie tam w Brukseli. Owszem, było to tak zwane wysłuchanie publiczne, owszem, była piękna pikieta, demonstracja na zewnątrz, ale co tam się działo? Kolejny etap walki, to tak trzeba nazwać, zresztą takie słowa często słyszymy. Walczymy o wolne media, o wolność dla mediów, walczymy przeciw cenzurze. No niesamowita rzecz, nie, że my dzisiaj musimy przeciw cenzurze walczyć.
Kiedy jeszcze wczoraj prezydent otwiera skwer tak wolności słowa przy ulicy Mysiej, gdzie był urząd cenzury za PRL-u. To właściwie zgrzyt tych absurdów schodzi się w tym czasie, w którym przychodzi nam żyć z niesamowitą intensywnością.
I to jest rzeczywiście walka, nie? Walczymy o telewizję Trwam, walczymy przecież też o radio, walczymy też o dobro słuchaczy tych mediów. Ale to jest walka. Dzisiaj kolejny element tej walki był, kolejny etap tej walki był. I my dzisiaj rozmawiamy o ideale męskości właśnie w takim klimacie, gdzie po raz kolejny jakby właśnie to wypływa, że naszym powołaniem wręcz mężczyzn jest to, aby walczyć. Ale walczyć właśnie w imię obrony dobra i to tego dobra obiektywnego, które wyraźnie nam wskazuje Pan Bóg, który wyraźnie nam wskazuje Biblia, który wyraźnie nam wskazuje nasza polska tradycja, ta taka prawdziwa tradycja i religijna, i narodowościowa. I nie brakuje dzisiaj, naprawdę nie brakuje z radością w części, kiedy jechałem, uczestniczyłem w tych wysłuchaniach, ale potem wysłuchałem też wszystkich komentarzy, jakie były po zakończeniu już tej debaty w Brukseli, wszystkich mężczyzn, bo w tych komentarzach wypowiadali się sami mężczyźni. Ale serce się radowało właśnie tym poziomem waleczności, ale waleczności w obronie prawdy. I my mamy okazję dzisiaj w tym uczestniczyć. I nie brakuje, naprawdę nie brakuje dzisiaj takich wspaniałych mężczyzn walczących w Polsce. My mówimy owszem o Słudze Bożym kardynale Wyszyńskim, o błogosławionym Pawle II, o błogosławionym księdzu Jerzym, ale my dzisiaj też mamy mnóstwo takich wspaniałych mężczyzn, prawdopodobnie, albo inaczej, bez wątpienia, też dzięki temu, że te wzorce mamy, że tym trzem postaciom, tym wielu postaciom możemy się przyglądać. Dzisiaj u nas w Polsce takich mężczyzn nie brakuje. I tak sobie pomyślałem, ojcze, przysłuchując się tym wypowiedziom, jadąc tutaj, że tak na dobrą sprawę, ale zresztą w komentarzach, które słyszeć można w telewizji, też to dostrzegamy, że to, że tak się stało, że tak perfidnie potraktowano telewizję Trwam, nie przydzielając tego miejsca na Multiplexie, wywołało ogromną ilość dobra. Ta ogromna ilość
w kontekście także tematu naszego spotkania, panie doktorze, przyspieszyło dojrzewanie narodu
dokładnie
w wymiarze odpowiedzialności za dar wolności.
Dokładnie, ojcze.
Bo my patrzymy na tak różnego jest rodzaju decyzje po roku 89, na cały proces transformacji, kiedy rzeczywiście wolność została nam podarowana i do końca nie potrafiliśmy jej właściwie zagospodarować.
Tak,
a dzisiaj,
tak,
kiedy rzeczywiście ta wolność, czy ten obszar, który był darem, próbuje się nam ukraść albo zahachmęcić w jakiś bardzo dziwny sposób, w kontekście chociażby nieprzyznania telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym, no budzi się poczucie odpowiedzialności za tę wolność, a zatem to dojrzewanie znowu przyspiesza.
Tylko ojcze, rzeczywiście w kontekście tematu, o którym rozmawiamy, bo ja bym chciał wyraźnie tutaj powiedzieć, żeby panowie, żebyśmy my nie oczekiwali jako mężczyźni tego, żeby w imię, czy żeby inaczej, żebyśmy nie oczekiwali tego, żeby o te największe wartości, o jakie dzisiaj toczy się walka, żeby w tę walkę zaangażowały się kobiety. Żebyśmy tego nie oczekiwali od kobiet, nie? To my jesteśmy od zarania dziejów w naturalny sposób predysponowani do tego, żeby nie tylko walczyć, ale też ponosić ofiary na tym polu walki, ale też ryzykować życiem na tym polu walki, ale też zdobywać rany, po których zostaną blizny. To my mamy to robić. W tym czasie, kiedy my mamy wyjść i walczyć, nasze żony mają rzeczywiście zajmować się ogniskiem domowym, mają czuwać nad harmonią, jakby nie tyle bezpieczeństwem, bo my walczymy o to bezpieczeństwo, ale nad harmonią funkcjonowania naszych domów, ale to my mamy z tych domów wyjść, panowie, tu zdecydowanie apeluje do nas, i to my mamy rzeczywiście tymi być. Obraz dzisiejszy też to pokazał. Zdecydowana większość tych liderów, powiedzmy, w tej walce to są mężczyźni. I jeśli dzisiaj byśmy mówili o pewnym jakby kryzysie męskości, to między innymi chyba on tym się przejawia, że my jakoś tak zwalniamy się z tej odpowiedzialności za walkę o te najwyższe wartości. Nie, panowie. Wychodzimy i walczymy. My mamy to robić.
Czyli nie
my,
styl, mężczyźni. Panie doktorze, przychodzę do domu, słuchaj, gdzie są moje kapcie, co jest dzisiaj do jedzenia.
Gdzie jest pilocik od
telewizora. Gdzie jest pilot od telewizora, bo to rzeczywiście nie nasz duch mężczyzn. Zaproszę widzów do telefonowania, panie doktorze, będziemy w dalszym ciągu kontynuować naszą rozmowę. 657-0011, 657-0012, to dwa numery telefonów dla widzów w naszej ojczyźnie, 56 kierunków. Dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki i z Kanady 011-4856. I dwa numery telefonów w naszej rodzinie 536-600-300. I 536-600-400. Przypomnę Państwu, że gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista, konsultor Rady do Spraw Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski. Panie doktorze, zanim odbierzemy pierwszy telefon, Mediolan i po raz kolejny prośba Ojca Świętego Benedykta XVI, by zwrócić uwagę na rodzinę, która dzisiaj jest także bardzo mocno zagrożona.
Ale to zagrożenie rodziny, bo ja tutaj jakby pewne takie elementy składowe bym pokazywał, że to jest moja teoria, chociaż potwierdzana poprzez różne źródła, że my dzisiaj doświadczamy kryzysu rodziny, że my dzisiaj doświadczamy kryzysu małżeństwa. Mówi się wyraźnie, że od 30 lat również doświadczamy kryzysu ojcostwa. Ale zarówno kryzys rodziny, gdzie od chociażby w temacie Mediolanu mamy bronić dzisiaj prawa do świętowania rodziny. Zarówno kryzys rodziny, kryzys małżeństwa, kryzys ojcostwa wynika z kryzysu męskości. Z kryzysu męskości. Że my mężczyźni nie chcemy jakby wyjść naprzeciw tym zadaniom, które mamy realizować jako mężczyźni. Stawać twarzą twarz wobec Pana Boga i mówić: Panie Boże, posyłaj mnie tam, gdzie uważasz, że jestem potrzebny.
Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, telewizja TVN, Radio Maria. Halo? Halo, halo, czy my się słyszymy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ewa z Otwocka mówi.
Witam Pani Ewo. Pani Ewo, proszę wyłączyć całkowicie radioodbiornik. My już jesteśmy na antenie i oczekujemy na Pani wypowiedź.
Dobrze, już telewizję wyłączyłam. Chciałam tak troszeczkę krytycznie podejść do tego, co powiedział Pan doktor. Jakby to był wykład piękny, mądry i na pewno wartościowy, ale troszeczkę oderwany od rzeczywistości. Za mało dla mnie było odniesienia do rzeczywistości. Te wszystkie nadawanie imienia, obcinanie włosów w przeszłości, to dla nas jest właściwie nieistotne. To kiedyś było, to jest historia. Ja się spodziewałam, że pan doktor odniesie się do właśnie trudnej sytuacji polskiej rodziny, gdzie chłopiec nie ma wzorca ojca. Czyli co? Nie ma ojca, nie wychowa się na prawdziwego mężczyznę. I padł, tak? I dobrze, i co dalej, prawda? To może oczekiwałam takiego odniesienia. Nie ma tego ojca? Co matka ma zrobić? Jak ma kształtować wzorce? Oczywiście Jezus jest wzorcem najwspanialszym i idealnym. Są wzorce Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale na co dzień to są wzorce jakby niedoścignione, prawda? Można brać wzór, ale co ta matka ma zrobić z małym dzieckiem? Zostaje dziecko maroczek. No i co? Jak? i gdzie się będzie to dziecko kształtowało. I druga jeszcze kwestia taka, bardzo takie duże było jakby danie forów kobietom. Czy to kobieta ma wychować mężczyznę? No, czy sama dorosła? Czyli mężczyzna był postawiony w takiej sytuacji, w takiej pozycji niedołęgi, zawsze chłopiec, no to kobieta niech go wychowa. No ale jaka kobieta go wychowa? No popatrzmy na dziewczyny. Idzie papierosy pali, klnie, prawda? I przy chłopaku imponuje mu. To ta kobieta wychowa tego chłopaka na dorosłego mężczyznę. I takie, bardzo dziękuję za tą dyskusję, za ten wykład, ale mam takie właśnie, taki niedosyt odniesienia do rzeczywistości. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie, panie Ewo, panie doktorze, bardzo proszę.
Czy nigdy nie będzie pełnej sytości w takich ramach, jakie my tutaj realizujemy, w obrębie powiedzmy nawet takiego czasu, jaki mamy do dyspozycji, nie jesteśmy w stanie. Choć ja, przepraszam, ale mam pewien spokój, że jednak cały czas byliśmy w obrębie rzeczywistości, że mówiliśmy w odniesieniu do obecnej rzeczywistości, mocno to akcentując. Natomiast pewnie, że zabrakło czasu na to, żeby pokazać drogę wyjścia, ale taką bardzo konkretną, taką receptę wręcz. A co w sytuacji, kiedy z niezależnych od matki uwarunkowań ona zostaje sama z chłopcem? Ja też czytam na ten temat i podpowiada się takie rozwiązania, że bez wątpienia trzeba umożliwiać dziecku w takich uwarunkowaniach jak najintensywniejszy kontakt z innymi mężczyznami, którzy są dla nas wzorcem.
Dlatego ja się takim przykładem... ponownie odwołam, panie doktorze, do tego, co mówiłem, czyli właściwie w tych plemionach chociażby Eskimosów czy afrykańskich, nigdy wychowanie nie spoczywało tylko i wyłącznie na barkach jednego mężczyzny, czyli na ojca. Całe plemię, całe środowisko, cała społeczność bierze odpowiedzialność za kształt procesu rozwoju tego młodego człowieka, który na ich oczach staje się mężczyzną, czyli pełnoprawnym członkiem danego plemienia, danej społeczności. Myślę, że w tym wymiarze daleko nam do tego, co jest dziedzictwem już tych plemion żyjących i funkcjonujących na globie ziemskiej.
Choć z drugiej strony, i tutaj panie Ewo, pokazałbym i powiedziałbym, że nawet jeśli my tego nie nazywamy, to wielokrotnie to tak się dzieje, że jednak ten chłopiec wychowywany bez ojca ma te wzorce. Takim wzorcem może być dziadek, może być wujek, może być jakiś mężczyzna z rodziny, takim wzorcem może być któryś z nauczycieli, takim wzorcem może być ksiądz katecheta. Więc nawet jeśli tego nie nazywamy, to nie wiemy nigdy do końca, jeśli ta matka, i tu dobrze, że pani o to zapytała, bo chciałbym jakby ten kierunek ratowania się w tym problemie pokazać. Jeśli ta matka realizuje intensywną współpracę z Panem Bogiem, nawet niezależnie od tego, w jakim stanie moralnym, to też trzeba tak nazwać, jest ona sama, to jednak odwołując się do łaski chrztu dziecka właśnie, jeśli ona intensywnie współpracuje z Panem Bogiem, to może się okazać, że nawet jeśli nam się będzie wydawało, że on nie ma, ten chłopiec nie ma tego wzorca blisko siebie, to w którymś momencie życia Pan Bóg postawi na drodze tego chłopca, być może już potem nawet w wieku nastu lat, takiego mężczyznę, który być może nawet tylko przez krótki okres, ale tak intensywnie da mu możliwość przyjrzenia się i odebrania tego ideału męskości, że szybko się nadrobi to, czego nie było wcześniej. Jestem spokojny o to, tylko ten warunek musi być, że musi być ta bardzo intensywna współpraca z łaską Pana Boga, tej matki, która zostaje, a jednocześnie działania takie, że będzie też starała się jednak od chociażby przebywać jak najwięcej czasu z dziadkiem czy z innymi mężczyznami z rodziny, którzy mogą być tym wzorcem.
Jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo. Telewizja TVN, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, mówi Barbara Frajbrz z Gdańska Żabianki.
Witam pani Barbara.
Witam księdza Detlefa, poznałam kiedyś nam przy u nas i pana Guzewicza, który ma wspaniałe wykłady. I do pana profesora tylko pytanie o tytuł książki Larry Richardsa.
Dziękujemy serdecznie. Pani Barbaro, już spieszymy z pomocą.
Dobrze, pani
Basiu, tego tytułu nie zdążyłam załapać.
Dobrze, że pani zapytała. Być mężczyzną.
Być mężczyzną.
Być mężczyzną, bo w podtytule jest strategia duchowego rozwoju. Ale
dobrze, być mężczyzną.
Być mężczyzną, tak jest.
Wspaniała książka i wykład super. Kiedy następny?
Przypomnę tylko, że rozpoczęliśmy z panem doktorem cykliczny program Siódmy Sakrament.
Tak, wiem o tym.
Nie pierwsze zderzenie z telewizją Trwam, wcześniejsze programy także, więc na pewno tę tematykę będziemy podejmować w kolejnych naszych spotkaniach, pani Barbaro.
Dobra. Szczęść Boże, dziękuję.
Dzięki, z panem Bogiem. Dobiega końca czas tej części naszego dzisiejszego spotkania. Kiedy chłopiec staje się mężczyzną, ważne zagadnienie, zapraszamy do lektury. Panie doktorze, i kontynuacja w Radiu Maria dzisiaj wieczorem, także zapraszamy wszystkich państwa. Przypomnę, że gościem rozmów niedokończonych był pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista, konsultor Rady do spraw rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję serdecznie, panie doktorze, dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria.